Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na tak zwane martwo, to znaczy na martwo, bo ostatnio częściej się widzimy na żywo. Dzisiaj o Fatimie. Myślę, że ten czas, który nastał, ten czas tak zwany, znowu powtórzę to słowo, kwarantanny, powinien odsyłać nas do tajemnic fatimskich. Tak, może to jest pewnego rodzaju zaskoczenie, ale Fatima daje nam odpowiedź na wszystkie pytania związane z utrapieniami, wojnami, grzechami, chorobami, cierpieniem, śmiercią. Dziś przeanalizujemy sobie tajemnice fatimskie, a właściwie Fatimę, objawienia Fatimie, troszkę z innego kąta. Oddam głos m.in. świętej Hiacyncie. Tak jest, zaprosimy ją dzisiaj tutaj, oczywiście w znaczeniu wywiadu z nią, który został zapisany w jednej z książek, którą otrzymałem od księdza doktora Krzysztofa Czapli, dyrektora sekretariatu fatimskiego. W związku z tym źródło jest bardzo wiarygodne i wiarygodniejszego źródła nie ma. Dziś jestem w koszulce fatimskiej. Pozwólcie, że wam ją zaprezentuję. Różaniec święty. Jako broń, w cudzysłowie, oczywiście bardzo dużym cudzysłowie, jako broń, jako tarcza przeciwko złu, przeciwko własnym słabościom. Dziś również o mocy różańca świętego i o obietnicach związanych z różańcem świętym. Według objawień zatwierdzonych przez Kościół katolicki zapraszam was serdecznie na ten wyjątkowy, oczywiście nie muszę to powtarzać, nie muszę tego powtarzać już po takim mini lapsusik językowy, film. Hej, znaczy zapraszam, nie hej, tylko zapraszam teraz, żebyście dalej oglądali. Wywiad z Hiacyntą. Co powiedziała Matka Boża podczas pierwszego objawienia w maju? Łucja zapytała ją, mówi Hiacynta, czego oczekuje, a ona powiedziała, że pragnie, abyśmy przychodzili tutaj tego samego dnia przez 6 kolejnych miesięcy. Powiedziała też, że w ostatnim miesiącu objawień powie nam, czego od nas oczekuje. Czy Łucja zapytała ją o coś jeszcze? Łucja zapytała ją, czy kiedyś pójdzie do nieba, a ona, czyli Maryja, powiedziała, że tak. Potem zapytała, czy ja również pójdę do nieba i Matka Boża powiedziała, że ja również tam pójdę. Łucja zapytała ją jeszcze o Franciszka, a Matka Boża odpowiedziała, że on także tam pójdzie, ale że musi się jeszcze dużo modlić, odmawiając różaniec. Czy Łucja zadawała jeszcze jakieś pytania? Prosiła jeszcze w intencji chorych i grzeszników, a Matka Boża odpowiedziała, że niektórych z nich uzdrowi i nawróci, a innych nie. A co Matka Boża powiedziała w październiku? Łucja zapytała, co chcesz, abyśmy uczynili? A Matka Boża odpowiedziała, nie obrażajcie już więcej Pana Jezusa, ponieważ jest nieustannie obrażany. Powiedziała, że jeśli pragniemy pójść do nieba, odpuści nam nasze grzechy. Mówiła też, aby modlić się cząstką różańca. Powiedziała, że w krótkim czasie możemy oczekiwać powrotu wojsk i że wojna zakończy się tamtego dnia. Poprosiła, aby wznieść w tym miejscu kapliczkę. Nie wiem, czy powiedziała, że kapliczka ma być dedykowana Matce Bożej Różańcowej, czy ja jestem Matką Bożą Różańcową. Tyle jeśli chodzi o wywiad z siostrą Łucją i ze świętą Hiacyntą. Od samego początku w Fatimie Maryja mówi o grzechu, który sprowadza nie tylko na mnie, który jestem autorem mojego osobistego grzechu, ale także na innych, zło, cierpienie, w konsekwencji śmierć. Bóg cierpi z powodu naszych grzechów, ponieważ każda odrzucona miłość jest miłością cierpiącą. Maryja, jej niepokalane serce, cierpi z powodu naszych grzechów, ponieważ Maryja wpatrzona w Boga cierpi, kiedy Bóg cierpi. W związku z tym, kiedy Najświętsze Serce Jezusa cierpi, mordowane przez nasze grzechy, przebijane włócznią naszych grzechów, słabości, które zaniedbujemy i w które wchodzimy z całym naszym zarozumialstwem, pewnością siebie, którą teraz straciliśmy przez właśnie ten tak zwany koronawirus, nawet nie tak zwany, tylko po prostu przez tę zarazę, to również cierpi niepokalane serce Maryi. Maryja mówi o składaniu Bogu ofiar jako zadośćuczynienia za grzechy, którymi jest obrażany Bóg, oraz za nawrócenie grzeszników. Jest to drugie zjawienie się anioła w Fatimie. Co więcej, w modlitwie przekazanej przez owego anioła ów wymienia zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, które go obrażają. Boga obrażają nasze zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania. Dlaczego Boga obrażają? Ponieważ zamykają nas na łaskę Bożą. Niepokalane serce Maryi, można powiedzieć, jest, mówiąc brzydko w cudzysłowie, kanałem, przez które Bóg daje nam łaskę. Swoją łaskę, która buduje nasze życie duchowe, ale która po prostu buduje w nas świętość. Bóg dał nam Jezusa również przez Maryję. I również przez Maryję teraz daje nam łaski. Jeśli Bóg jest obrażany, czyli trwamy w grzechu śmiertelnym, nie zanosimy go do sakramentu pokuty i pojednania, to wówczas odrzucenie Boga powoduje, że odrzucamy pokój na świecie. Zauważmy, że w którymś z wywiadów święta Hiacynta bądź siostra Łucja mówią o tym, nie, to święty Franciszek mówi o tym, że zobaczył świętego Józefa, który obiecał dzieciom, im obiecał, pokój na świecie. Święty Józef jest tym, który daje pokój serca, a z pokoju serca bierze się pokój na świecie. Zauważmy jeszcze jedną sprawę. Święty Józef jest tym, który wyprowadził Maryję brzemienną, która poczęła za sprawą Ducha Świętego, wyprowadził, kiedy uciekali do Egiptu przed tym, że tak powiem, wariatem, który chciał zamordować małe dzieciątko Jezus i wymordował tej nocy wiele innych małych dzieci tuż po ich narodzeniu. W związku z tym święty Józef jest patronem wyprowadzenia, można by powiedzieć, ucieczki z ciemności ku światłości. Święty Józef jest tym, który zna drogę, który prowadzi nas bezpieczną drogą, który się nami opiekuje, który nas strzeże. Wraz z nami święty Józef prowadzi Maryję. Dlatego, kiedy w Medjugorje Matka Boża przekazała Mirianie, że już nie będzie comiesięcznych objawień każdego drugiego dnia miesiąca, to był to dzień, była to Wigilia przed uroczystością świętego Józefa. Maryja oddaje nas w ręce świętego Józefa, ponieważ on już ją kiedyś ocalił, kiedy bezpiecznie przeprowadził ją do Betlejem i Maryja tam mogła w spokoju urodzić. Tak również dzisiaj święty Józef prowadzi nas, wyprowadza nas z ciemności, ale wciąż idziemy w ciemnościach. Ale ten mrok się kiedyś skończy, a największy mrok jest tuż przed. Przed czym? Przed wschodem słońca. Święty Józef wyprowadza nas z ciemności wraz z Maryją, aby mógł się w nas narodzić Chrystus. Zniewagi, o których mówi Matka Boża w Fatimie, świętokradztwa, zaniedbania i cierpienia, które zadajemy Bogu, są konsekwencją naszych wyborów. To my świadomie i dobrowolnie skazujemy Chrystusa na ukrzyżowanie, nie wiedząc, że w ten sposób ładujemy sobie na barki krzyż cierpienia i zła, który bez Boga nie będziemy w stanie unieść. Dlatego Chrystus przychodzi do nas, kiedy idziemy drogą krzyżową z krzyżem naszych grzechów i bierze nasz krzyż na swoje barki. Nam się wydaje, że my ten krzyż niesiemy, bo jest nam rzeczywiście ciężko, natomiast jarzmo jego jest słodkie, a brzemię lekkie. Z tegoż powodu, że czując obecność Chrystusa nawet w ciemnościach, już widzimy światłość poranka zmartwychwstania. Chrystus jest światłem, które zstąpiło z wysoka. Słońce raczej z wysoka nie wschodzi. Słońce wschodzi z niska, że tak powiem. Chrystus jest tym światłem na życie wieczne. Jest tym światłem wiekuistym, które nigdy nie gaśnie. I w Fatimie jest mowa właśnie o świetle. Maryja, zanim pojawiała się, objawiała się dzieciom w Fatimie, dawała dzieciom odczuć trzykrotny blask słońca, blask światłości Boga, ponieważ Maryja jako kecharitomene pełna łaski przychodzi z Jezusem, którego nam daje w sakramentach świętych, w Słowie Bożym, w nauce Kościoła katolickiego. Udręka ludzi nie wynika tylko z grzechu, ale także z bólu. O ile grzech może pozostać w ukryciu, o grzechu wiem ja i Pan Bóg, o tyle ból i cierpienie są już jakimś zjawiskiem zewnętrznym, które widać, które na nas widać, które inni w nas mogą zobaczyć. Im więcej grzechów moich osobistych, tym więcej bolączek i udręk spada na cały świat. To ja jestem winny temu, że świat jest zły. To nie świat jest zły, to ludzie są źli. I to nie ludzie są źli, tylko ich wybory są złe. Ich, czyli nasze wybory są złe, ponieważ jesteśmy zamknięci na światło Boże. Ślepi często do końca pozostają ślepi. Nawet widząc ogromne światło, widzą to jako oślepienie ich dotychczasowych wyborów, marzeń, planów, programów, które mieli, i to światło, tę światłość odrzucają, ponieważ nie mieści się w ich widzimisię. Ślepy może do końca pozostać ślepym, jeśli nie zaufa Bogu, jeśli nie da się, że tak powiem obrazowo, oślepić. I owo oślepienie stanie się dla nas ciemnością, ponieważ kiedy jesteśmy oślepieni, no to nie widzimy tego, co jest przed nami. Jest to swego rodzaju ciemność, ale ona jest po to, abyśmy dali się poprowadzić. Jezu, ufam Tobie, Jezu, Ty się tym zajmij. Święty Józefie, poprowadź mnie, tak jak bezpiecznie przeprowadziłeś Maryję, która pod swoim sercem miała Chrystusa, do Betlejem, aby tam w domie chleba, bo tak należy tłumaczyć z języka hebrajskiego słowo Betlejem, mógł się narodzić Chrystus. Chrystus rodzi się w tajemnicy Eucharystii. Przesłanie fatimskie mówi wielokrotnie o różnego rodzaju karach. O bliżej nieokreślonych cierpieniach jednostek, jest to z drugiego zjawienia anioła oraz z objawienia fatimskiego z 13 maja, mówi o wojnie, są to objawienia z 13 maja, 13 lipca, 13 września, 13 października oraz z objawienia w Tui w 1929 roku. O chorobach 13 czerwca, 13 września, oczywiście mamy na myśli rok 1917. Krzykach i jękach z bólu rozpaczy 13 lipca, głodzie 13 lipca, prześladowaniach 13 lipca oraz objawienie w Tui w 1929 roku, zniszczeniu narodów 13 lipca, końcu świata 13 października. O tych wszystkich karach Maryja mówiła już w Fatimie w 1917 roku. Owe utrapienia, cierpienia, zło, udręka, która spada na cały świat, są związane, i Matka Boża w Fatimie mówi o tym bardzo jasno, z szerzeniem się błędnych nauk. I teraz takie statystyki. Według ostatnich badań reżimy komunistyczne winne są zgładzenia około 100 milionów istot ludzkich, podczas gdy nazizm odpowiada za śmierć około 25 milionów istnień ludzkich. To, że ty i ja chcemy mieć swój własny świat i chcemy traktować, być może w nas, w niektórych z nas jest takie pragnienie, traktować swoje życie religijne i wiarę jako moją sprawę prywatną, nie zmienia faktu, że wiara nie jest sprawą prywatną. Dawanie świadectwa wiary w Boga, dawanie antyświadectwa, że nie wierzę w Boga, wpływa na innych, ponieważ moje świadectwo i moje antyświadectwo odbywa się w konkretnej społeczności, pośród znajomych, którzy albo widzą, że idę do kościoła, albo widzą, że nie idę do kościoła. W związku z tym błędne nauki, które przesiąkają do naszego serca, które wpływają na nasze wybory, mają również wpływ na innych ludzi. Nie jest obojętne, czy ty pracujesz nad sobą, mam na myśli rozwój duchowy, czy ty nad sobą nie pracujesz. Nie ma czegoś takiego jak sprawa prywatna, jeśli chodzi o religię i wiarę, ponieważ wiara zawsze miała wymiar społeczny, wymiar wspólnotowy. Pierwsi chrześcijanie spotykali się we wspólnocie, to nie było tak, że każdy siedział w pokoiku. Archanioł Gabriel przychodzi do Maryi nie wtedy, kiedy była w świątyni, ale wtedy, kiedy sama modliła się w pokoiku. I może ten czas, który mamy teraz, tej tak zwanej kwarantanny, jest czasem, abyśmy otworzyli się na doświadczenie zwiastowania. Kiedy to Archanioł Gabriel przychodzi do Maryi i mówi: poczniesz i porodzisz syna. Być może teraz Bóg do nas mówi: w tobie narodzi się Bóg, pod warunkiem, że będziesz pokutował, przejdziesz pokajanie, czyli na przykład, nie wiem, środy i piątki o chlebie i wodzie, o czym mówi Maria w Medjugorje bardzo często, i to wszystko zaniesiesz mi w sakramencie pokuty i pojednania. Można się z księdzem mówić przecież, dzwoniąc do kancelarii na indywidualne spotkanie w ramach, no właśnie, spowiedzi. Siostra Łucja ukazuje nam przesłanie pod postacią 20 konkretnych wezwań. Te apele w kolejności brzmią tak. Wezwanie do wiary, wezwanie do adoracji, wezwanie do nadziei, wezwanie do miłowania Boga, wezwanie do przebaczenia, wezwanie do modlitwy, wezwanie do ofiary, wezwanie do uczestnictwa w Eucharystii, wezwanie do zażyłości z Trójcą Przenajświętszą, wezwanie do codziennego odmawiania różańca świętego, codziennego, wezwanie do nabożeństwa, do niepokalanego serca Maryi, wezwanie do rozważania życia wiecznego, wezwanie do apostolstwa wśród najbliższych, jeżeli teraz jesteśmy pozamykani w pokoikach, wezwanie do wytrwania w dobrym mimo ciemności i zła, wezwanie do zaprzestania obrażania Boga, najpierw przez moje indywidualne grzechy, wezwanie do uświęcania rodziny, wezwanie do doskonałości życia chrześcijańskiego, wezwanie do życia w pełnym poświęceniu się Bogu, wezwanie do świętości, wezwanie do kroczenia drogą nieba. Tyle siostra Łucja, prosto z Fatimy. I na koniec chcę wam przekazać obietnicę dla czcicieli Różańca Świętego, które Królowa Nieba przekazała błogosławionemu Alanowi de la Roche. Posłuchajcie. Mój synu, znasz doskonale wielowiekową tradycję czci mojego różańca, rozszerzoną gorliwie przez twojego patriarchę, mojego sługę Dominika, a także przez wielu duchownych, jego synów, a twoich braci. Modlitwa ta miła jest mi i mojemu synowi, zbawienna dla wiernych. Gdy sługa mój Dominik zaczął rozpowszechniać modlitwę różańcową we Włoszech, Francji, Hiszpanii i w innych regionach, nastąpiła na świecie ogromna zmiana i wydawało się, że żyjący na ziemi ludzie przemienili się w duchy niebieskie lub że sami aniołowie zstąpili z nieba, aby zamieszkać wśród nich. Heretycy nawracali się w cudowny sposób, a katolicy pragnęli doświadczyć męczeństwa w obronie wiary. Dzięki tej rewolucyjnej odmianie ludzie zaczęli wspomagać ubogich, założono szpitale i wzniesiono kościoły. Wzrastał autorytet papieża, odradzała się świętość wśród wiernych, sprawiedliwość wśród książąt, pokój między narodami i uczciwość w rodzinach. Kto nie modlił się na różańcu, nie był uważany za prawdziwego chrześcijanina. Nawet biedacy nie rozpoczynali swojej pracy bez tego hołdu na moją cześć i hołdu dla Boga. Żaden rodzaj kultu, z wyjątkiem mszy świętej, nie mógłby sprawić mi większej radości niż odmawianie różańca. Pragnę ogromnie zbawienia wszystkich wiernych, którzy łatwo mogą uzyskać tę łaskę, poprzez ten właśnie rodzaj modlitwy tak miły mnie i mojemu synowi. Pragnę więc, aby praktyka ta znów powróciła do kościoła dla pocieszenia wielu dusz. Tym razem ty będziesz osobą, która rozpowszechni cześć dla mojego różańca przez nawoływanie wszystkich wiernych do pobożnego odmawiania tej modlitwy. Zachęć i zainspiruj braci w twoim zakonie, aby trwali na modlitwie, a ja pobłogosławię wasze nauczanie poprzez liczne cuda. Wszystkim, którzy modlić się będą na różańcu, obiecuję moją szczególną opiekę. Różaniec będzie niezwyciężoną bronią przeciwko piekłu. Będzie usuwał wady, niszczył grzech i zwyciężał herezję. Wszyscy ci, którzy powierzą mi się poprzez odmawianie różańca, nigdy nie zostaną potępieni. Kto będzie pobożnie odmawiał różaniec, medytując nad jego świętymi tajemnicami, zostanie uchroniony od wielkich nieszczęść. Nie umrze nagłą śmiercią, lecz jeśli był grzesznikiem, nawróci się, jeśli był sprawiedliwy, wzrośnie w łasce, a wszyscy staną się godni wiecznej chwały. Prawdziwi czciciele mojego różańca nie umrą bez otrzymania sakramentów świętych. Dusze, które czczą mój różaniec, zostaną po śmierci uwolnione od cierpień czyśćcowych. Prawdziwi synowie mojego różańca będą cieszyć się chwałą nieba. Ktokolwiek będzie mnie prosił o łaskę poprzez mój różaniec, dostąpi łaski, o którą prosi. Krzewiciele i obrońcy mojego różańca zostaną przeze mnie uratowani ze wszystkich swoich trudności. Cześć dla mojego różańca jest wielkim znakiem opatrzności Bożej. Obietnice dotyczące różańca świętego, które przed chwilą słyszałeś, zostały przekazane przez Maryję błogosławionemu Alanowi de la Roche. I one stają się rzeczywistością w twoim życiu duchowym, jeśli odmawiasz różaniec. A Matka Boża w Fatimie mówiła: odmawiajcie codziennie różaniec. A zatem do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej, szczęść Boże.